17 września 1942 roku Karl Dönitz, ówczesny dowódca sił podwodnych Kriegsmarine, wydał taki oto rozkaz. Należy zaniechać wszelkich prób ratowania załóg zatopionych statków, a więc również wyławiania ludzi pływających w wodzie i umieszczania ich w łodziach ratunkowych, stawiania przewróconych łodzi ratunkowych, przekazywania rozbitkom żywności i wody. Musimy być twardzi na tej wojnie. Niecałe 2 tygodnie później Adolf Hitler narzekał Dönitzowi, że na morzach umiera zbyt mało alianckich marynarzy, przez co mogą wrócić do służby. Na efekty tych nacisków nie trzeba było długo czekać. W nocy z 6 na 7 grudnia 1942 roku Werner Henke, kapitan U-bota U-515, zdecydował o zaatakowaniu pojedynczego statku pasażerskiego aliantów wykorzystywanego do transportu żołnierzy. Ten statek, SS Ceramic, miał 656 osób na pokładzie i był łatwym celem dla doświadczonej załogi U-515. Niemieccy podwodniacy przy pogarszającej się pogodzie sztormowej byli świadkami trudnej walki setek rozbitków o przeżycie. Jedynie w celach wywiadowczych wyłowili pospiesznie jednego z nich i wzięli nogi za pas. Miało się okazać, że tylko ten jeden szczęśliwiec przeżyje zagładę Ceramica. Był nim Eric Munday, saper należący do brytyjskich Marines. Kilkuset rozbitków nie doczekało ratunku. Sztorm wywrócił wszystkie łodzie ratunkowe. Wojna morska zawsze miała w sobie tę bezwzględność związaną z żywiołem. Już w czasie bitwy pod Salaminą Persowie mieli ponieść ogromne straty, między innymi w wyniku tego, że ich żołnierze nie potrafili pływać. Doświadczenia I wojny światowej ukazywały, jak cienka jest granica między dozwoloną a zbrodniczą kampanią morską. Jak doszło do tego, że nawet dla Niemców wojna na morzach mogła stać się zbyt brutalna? Co zmieniła jedna kuriozalna akcja ratunkowa? Co zmienił wspomniany wcześniej rozkaz Karla Dönitza? I dlaczego wielu kapitanów nie chciało tego rozkazu wykonać? Zacznijmy jednak od samego początku. Rozdział pierwszy. Jak nie złamać zasad wojny podwodnej? Trauma I wojny światowej nie była traumą tylko żołnierzy na licznych frontach. Działania niemieckich U-botów trafiały na pierwsze strony gazet, a podwodna wojna totalna z zatapianiem cywilnych statków wydawała się w tym wszystkim najbardziej podstępną. Kulturowo nie możemy zapomnieć o wpływie katastrofy Titanica, wielkiego medialnego wydarzenia 1912 roku. Akcje bojowe U-botów tworzyły kolejne takie działające na wyobraźnię katastrofy, na przykład poprzez zatopienie Luzitanii. Nic dziwnego, że to właśnie zwycięskie państwa Ententy starały się stworzyć zasady prowadzenia wojny podwodnej. Ostatecznie w 1930 roku 5 państw zwycięskiej koalicji, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Japonia i Włochy, podpisały traktat londyński, mający na celu określenie limitów uzbrojenia morskiego. Co nas jednak interesuje tam najbardziej, to próba określenia zasad wojny podwodnej. Anglosaskie potęgi początkowo zakładały w ogóle kompletne zakazanie budowy i utrzymania okrętów podwodnych. Brytyjczycy argumentowali, że siłą rzeczy okręty podwodne nie są humanitarne, ale Amerykanie, spoglądając szczególnie na rozwój japońskiej floty, wycofali się rakiem ze wsparcia tego stanowiska. W ostateczności zdecydowano się na próbę określenia tego, co jest dozwolonym celem skrytego ataku podwodnego. W efekcie ustalono, że bez ostrzeżenia można było atakować tylko wrogie okręty i transportowce jawnie wykorzystywane w operacjach wojskowych. Okręty podwodne, dokładnie tak samo jak okręty nawodne, miały trzymać się w tych przypadkach prawa pryzowego, czyli zatapiania statków handlowych dopiero po ich przeszukaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa załogom, uwzględniając fakt, że na otwartym morzu szalupy uznawało się za jedynie tymczasowe rozwiązanie. Pojawiały się jednak pytania, co jeśli statek pasażerski przewoziłby żołnierzy? Co jeśli statek handlowy utrzymywałby wrogie państwo przy życiu? Zasady były tak nieprecyzyjne, że aż śmieszne. Dyplomaci mogli poklepywać się po plecach, wierząc jednak, że problem pozostaje czysto teoretyczny, bo z czasem do traktatów włączano państwa pokonane w I wojnie światowej. Otóż 18 czerwca 1935 roku przedstawiciele III Rzeszy i Wielkiej Brytanii podpisali układ morski. Oficjalnie uznawał on pewne ograniczenie rozwoju Kriegsmarine, mającej osiągać tonaż maksymalnie 35% tonażu floty brytyjskiej. Ale tu dochodziło do pewnego niuansu. W wypadku okrętów podwodnych ten limit określano nieco wyżej, na 45%. Nie jest to przejaw dobrej woli. Okrętom podwodnym pozostawiono nieco więcej swobody z jednego prostego powodu. Wszystkie potęgi morskie wątpiły, aby w czasie rozwoju radia i lotnictwa niewielkie okręty byłyby w stanie podejść niezauważenie do znaczących celów militarnych. Bezpieczeństwo floty cywilnej miało zostać za to zapewnione przez uznanie przez Niemców jednego z artykułów Traktatu Londyńskiego z 30 roku o zakazie prowadzenia nieograniczonej wojny podwodnej. Hitler w tym czasie prawdopodobnie wierzył w perspektywy trwałego sojuszu z Wielką Brytanią, a więc rozwój Kriegsmarine widział w kontekście wielkich okrętów, takich jak Bismarck czy Tirpitz. Mimo to siły podwodne nadal powstawały. Pewną ironią jest fakt, że pierwszy okręt podwodny III Rzeszy, U-1, został zwodowany na 3 dni przed podpisaniem traktatu z Wielką Brytanią. W kontekście morskiego wyścigu zbrojeń Niemcy zaczęli się poważnie rozkręcać w 1938 roku po przyjęciu tzw. planu Z, założeń rozwoju Kriegsmarine, niezależnie od przyjętych przez dyplomację limitów tonażu. Wtedy też Niemcy zdecydowali o budowie 249 ubotów o wyporności około 200 tysięcy ton, ale ich zastosowanie nie było do końca jasne. Kontradmirał Werner Furbringer przygotował taką opinię. W obecnej chwili są bardzo małe szanse, aby blokada Anglii przez uboty mogła przynieść Niemcom powodzenie. Angażowanie w takiej wojnie cennych załóg ubotów byłoby nieodpowiedzialne. Przy takim obrocie spraw oficerowie Kriegsmarine zakładali ścisłe trzymanie się prawa pryzowego. Dla wielu oficerów i marynarzy stało się to wręcz kluczowym elementem tożsamości. Przecież Kriegsmarine, także w oczach Niemców, miała się wyróżniać nieco innymi wartościami niż inne gałęzie Wehrmachtu. Nawet Goebbels powtarzał w swoich dziennikach popularne porzekadło. Mamy narodowo-socjalistyczne lotnictwo, pruskie wojska lądowe i cesarską marynarkę. A powoli rozkręcająca się wojna morska od września 1939 roku pozwalała się trzymać tych złudzeń. 5 września 1939 roku, 2 dni przed kapitulacją Westerplatte, kapitan Herbert Schulze, dowodząc U-48, mógł pochwalić się nie tylko zatopieniem brytyjskiego statku Royal Scepter kilkaset kilometrów na północny zachód od Hiszpanii, ale też widowiskowym gestem. William L. Shirer, amerykański korespondent w III Rzeszy, wspominał rozmowę z Schulzem. Kapitan opowiedział, jak storpedował brytyjski statek Royal Scepter, jednak ryzykując własną skórę, zorganizował ratunek dla rozbitków przez inną brytyjską jednostkę o nazwie Browning. Wspomniał także, że to on był dowódcą ubota, który przesłał bezczelną wiadomość radiową do pana Winstona Churchilla z pozycją zatopienia brytyjskiej jednostki, aby pierwszy lord mógł uratować załogę. Brytyjczycy później potwierdzili tę historię. Sprawa okazała się być niezbyt krwawa na późniejsze standardy wojny. Zginęła tylko jedna osoba z 33 członków załogi. A teraz wybaczcie, bo nieco musiałem pomieszać chronologię. Bo 3 września symboliczną pierwszą ofiarą ubotów w II wojnie światowej był pasażerski statek Athenia, pomylony przez kapitana U-30 z okrętami wojennymi. Śmierć 118 osób, w tym 28 Amerykanów, była dla Niemiec poważnym wizerunkowym ciosem. Już dzień później OKM, niemieckie naczelne dowództwo marynarki wojennej, zakazało atakowania jakichkolwiek statków pasażerskich. Prowadziło to do dalszego zagmatwania tego, co jest dozwolonym celem w wojnie podwodnej. Bo co jeśli taki statek miałby odwagę się bronić? Kolejny trudny odcinek, ale tematyka wojny podwodnej jest dla mnie tak fascynująca, że w trakcie zbierania materiałów nie mogłem się oderwać ani od książek, ani od monitora. Wiecie, co to oznacza? Łatwo zapomnieć o regularnych przerwach i nawodnieniu. Całe szczęście, w trakcie tych prac ciągle pod ręką miałem jakże uroczy shaker z kropelką, która goła nurkuje w napoju o smaku guławy, napoju Holly. Został on przygotowany wedle niezwykle prostego przepisu. Do 0,5 litra wody z kranu dodałem łyżeczkę proszku z puszki. 0,5 litra napoju zawsze pod ręką. Tak, sponsorem dzisiejszego odcinka Jest Holi. Holi to ciekawa alternatywa dla różnorakich napojów słodzonych. Koncepcja jest prosta. Masz puszkę z proszkiem, z którego tworzysz kolejne porcje napoju o bardzo dobrym smaku i składzie. Zero cukru, mało kalorii, dodane witaminy i nootropy. Dla mnie najważniejsze jest nawodnienie, uzupełnienie elektrolitów i minerałów, więc wybrałem linię Holi Hydration, ale macie do wyboru też Holi Energy, lepszą alternatywę dla energetyków. Holi Iced Tea na bazie prawdziwego ekstraktu z herbaty i deserowe Holi Milkshakes, również zero cukru. Każda linia to wyjątkowe smaki, a oferta jest nieustannie poszerzana. W marcu bohaterami są smaki dzieciństwa, Holi Energy Cola Koala i Holi Hydration Blue Raspberry. Wygląda uroczo, ale jak smakuje, najlepiej sprawdzić to samemu. Przygodę z Holi najłatwiej zacząć zamawiając starter set z danej kategorii albo wszystkie naraz. W każdym starterze masz shaker oraz wiele bestsellerowych smaków do wypróbowania. A teraz, do 30 marca, kupując starter set deluxe, dostaniesz zestaw 10 próbek premierowego smaku gratis. Wtedy też jeden półlitrowy napój wychodzi w cenie około 3 zł. Dzięki temu na pewno znajdziecie swoje ulubione smaki i kupicie już pełne puszki, a każda z nich to aż 50 porcji napoju. Na marginesie, w szafie zawsze mam jedną rezerwową puszkę ze smakiem kokosa. Nieustannie polecam. Kokos. Co więcej, z moim kodem Grzegorz możecie otrzymać Holi jeszcze taniej. Kliknijcie w link w opisie filmu albo zeskanujcie kod QR i łapcie 10% rabatu na całe zamówienie. Wszyscy nawodnieni? W takim razie wracamy do tematu odcinka. 7 września Günther Prien, dowodząc U-47, zaatakował brytyjski frachtowiec Gartavon. Wedle niemieckiej wersji wydarzeń, załoga Gartavona przed opuszczeniem szalup ratunkowych tak ustawiła maszynerię, aby frachtowiec staranował bezzałogowo u bota. Prien miał zapewnić rozbitkom zaopatrzenie, ale wykluczył skierowanie drogą radiową komunikatu o pomoc w odpowiedzi na wrogie i jednocześnie dość bohaterskie zachowanie załogi. Mimo to widać, że w tym pierwszym miesiącu wojny kapitanowie ubotów wierzyli w to, że ich celem jest niszczenie statków i okrętów, a nie tyle zabijanie ludzi. Działało to też w drugą stronę. Niemcy we wrześniu stracili 2 uboty, U-39 i U-27, bez straty ani jednego człowieka. Wszystkim członkom załóg udało się wydostać na powierzchnię i trafili do niewoli, wyłowieni przez Brytyjczyków. Ale i tu było drugie dno. Po stronie aliantów od początku zdawano sobie sprawę z potencjalnej wagi przejęcia nienaruszonego ubota. Pierwsze ofiary śmiertelne wśród podwodniaków Niemcy ponieśli 8 października przy utracie U-12. W podobnym czasie doszło do pierwszego zaostrzenia zasad prowadzenia wojny podwodnej. Od 24 września kapitanowie ubotów otrzymali zgodę na atak wszystkich alianckich statków handlowych, które nadałyby sygnał alarmowy. Nadal jednak zastrzegano, że należy próbować uratować załogę. Określono też dziwne kryterium ataku na statki pasażerskie. Te mające na pokładzie mniej niż 120 osób uznawano za statki transportowe, więc były celami dozwolonymi. Jak widzicie, te zasady dosłownie pływały. Rozmywały się we mgle chłodnego poranka, gdy uboty faktycznie musiały wkraczać do akcji. Szybkie korekty niemieckich planów wojny podwodnej ujawniały m.in. potrzebę ataku alianckich statków w regionach, w których akcja odwetowa, a tym samym ratunkowa, byłaby niemożliwa. W połączeniu z przedłużającą się wojną także i ta cesarska Kriegsmarine miała się radykalizować. Na przełomie listopada i grudnia dowódcy otrzymali już taki oto rozkaz numer 154. Nie ratujcie nikogo, nie zabierajcie nikogo ze sobą, nie dbajcie o żadne szalupy zatopionego statku. Warunki pogodowe i bliskość lądu nie mają żadnego znaczenia. Skupcie się wyłącznie na bezpieczeństwie własnego okrętu oraz na działaniach mających na celu jak najszybsze osiągnięcie kolejnych sukcesów. W tej wojnie musimy być bezwzględni. Wróg rozpoczął wojnę, aby nas zniszczyć, dlatego nic innego nie ma znaczenia. Sprawa wydawała się jasna, ale kontakt z rozbitkami utrudniał w praktyce wykonywanie tego brutalnego rozkazu. Przez właściwie cały 40 rok takie okręty jak U-23, U-26, U-30, U-65 przyłapywano na zaopatrywaniu rozbitków wodę, jedzenie i papierosy, ułatwianiu rozstawienia łodzi ratunkowych i na innych podobnych gestach. Ale nie miejmy złudzeń. Załogi statków cywilnych atakowanych przez uboty ponosiły ogromne straty. Najbardziej krwawy okazał się 40 1941 rok, w którym straty brytyjskich marynarzy sięgały 39%, co było rekordem w czasie wojny. Ta faza odczuwanej bezradności po stronie alianckiej prowadziła do zaostrzenia podejścia do metod niszczenia ubotów. W kluczowym 1942 roku, kiedy kończył się tak zwany drugi wesoły czas ubotów, tak Kriegsmarine w lipcu straciła 12 ubotów. Przeżyło ledwie 7 osób na 571. Zatopienie ubota przeżywał zaledwie 1% podwodniaków. Te obie statystyki strat jakże kontrastowały z niezbyt krwawym dla obu stron początkiem wojny podwodnej. 27 lipca Dönitz stwierdził, że wojna podwodna stanie się ciężka. Do tej pory alianci zdobyli nie tylko doświadczenie, ale także nowoczesne narzędzia, wspierane do tego przez wiedzę o działaniu niemieckiej Enigmy. Tymczasem świeże i niesprawdzone niemieckie załogi wypływały na coraz trudniejsze dziewicze patrole i to w realiach kompletnie innych niż nawet rok wcześniej. I w tej atmosferze 12 września 1942 roku finalnie miała wygasnąć ta humanitarna epoka wojny podwodnej. Rozdział drugi. Laconia Befehl, czyli rozkaz o Lakonii. To właśnie 12 września na południowym Atlantyku kapitan Hartenstein, dowodzący U-156, namierzył statek pasażerski wykorzystywany do transportu wojska – Lakonię. Hartenstein podążał za ofiarą do zapadnięcia nocy i wtedy wypuścił w nią dwie torpedy. Obie sięgnęły celu. Niemiec mógł cieszyć się nie lada zwycięstwem, zatopieniem jednostki o wyporności niemal 20 tysięcy ton. Lakonia w wyniku przechyłu straciła wiele łodzi ratunkowych. Szybko stało się jasne, że nie znajdzie się w nich miejsce dla wszystkich rozbitków. Rozpętało się piekło. Hartenstein, oglądając w wynurzeniu to ponure widowisko, miał usłyszeć, że nieszczęśnicy wołają o pomoc w języku włoskim. Lakonia tak naprawdę przewoziła w sumie około 2700 osób, wśród których największą grupę stanowili włoscy jeńcy. W sumie 1800 żołnierzy. Pilnowali ich między innymi polscy żandarmi. Wśród rozbitków były także kobiety i dzieci. Anglik Jim McLaughlin, który znajdował się na pokładzie Lakonii, tak wspominał te wydarzenia. Hałas był ogłuszający, zgasły światła i zapadła niesamowita cisza, która trwała może z kilka sekund. Wszyscy przepychali się, deptali i przeklinali w ciemnościach, próbując dotrzeć do schodów. McLaughlin dostał się do drabiny. Wspiąłem się prosto w górę, jak małpa po lianie. Nie było czasu na mówienie, nie proszę, pan przodem. Ludzie zaczęli podążać za mną, chwytając mnie za nogi, ale niektórzy z nich spadali z powrotem w ciemność poniżej, cały czas krzycząc. Trudno było mi wyrwać się z uścisku tych wszystkich szponiastych rąk. W całym tym chaosie zwróciłem uwagę na dziwne, gwałtowne wybuchy, które nie były typowe dla statku, jakby strzelano fajerwerkami. Była to seria z broni ręcznej, odbijająca się od nadbudówki Lakonii. Włoscy więźniowie przedarli się na pokład, a ich polscy strażnicy próbowali utrzymać ich w ryzach. Było to zupełnie nieoczekiwane zagrożenie. A w tym czasie Sojusz Państw Osi miał się całkiem nieźle. Armia pancerna Rommla czuwała na linii El Alamein. Zdobyciem Tobruku przykryto wcześniejsze upokorzenia w Afryce. Włoscy żołnierze służyli na froncie dońskim. Hartenstein, wbrew pozorom, wbrew nazwisku, nie miał w sobie tyle bezwzględności, tyle twardości, aby po prostu opuścić setki rozbitków na otwartym morzu. Wysłał zapytanie do centralnego dowództwa. Co dalej? Tak rozpoczęła się wyjątkowa akcja ratunkowa. Dönitz zgodził się wysłać w ten region kolejne 7 ubotów ku oporom przełożonych Hitlera i Erika Redera, przypomnijmy ówczesnego głównodowodzącego Kriegsmarine. 13 września Hartenstein z własnej inicjatywy nadał nieszyfrowany komunikat w języku angielskim. Jeśli jakiś statek udzieli pomocy załodze zatopionego statku Lakonia, nie będę go atakował pod warunkiem, że sam nie zostanę zaatakowany przez okręt lub samolot. Wyłowiłem 193 ludzi. Najbliższym brytyjskim portem był ten we Freetown w Sierra Leone, ale nie może dziwić podejrzliwość aliantów. Na prośbę Niemców z miejsca ruszyły za to okręty Francji Vichy z kolonii w Gwinei i z Dahomeju. Ta akcja ratunkowa na wielu poziomach była wyjątkowa i kompletnie kuriozalna. Kapitanowie U-botów, korzystając z wielkiej odległości od Berlina, dosłownie ignorowali instrukcje spływające z najwyższego dowództwa, na przykład tą o porzuceniu łodzi ratunkowych z brytyjskimi i polskimi żołnierzami. Jim McLaughlin trafił na pokład U-156 i tam poznał kapitana Hartensteina. Tak opisywał podejście Niemca. Z tymi łodziami ratunkowymi będziemy pracować na zmiany. Niektórzy z was, którzy są tutaj na okręcie podwodnym, będą na zmianę wracać do łodzi ratunkowych, aby tamci w zamian mogli wejść na pokład, żeby odpocząć. Tak oto będziemy działać, dopóki nie przybędą Francuzi. Byłem pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę troszczył się o dobro ludzi w łodziach ratunkowych, nawet swoich wrogów. Wiedział, że są w nich kobiety i dzieci, narażone na działanie żywiołów. W koszmarnym galimatiasie komunikacyjnym ważyły się losy setek rozbitków. Brytyjczycy w końcu ostrożnie zdecydowali o przygotowaniu do akcji ratunkowej jednego statku, Empire Haven. Tak się złożyło, że całkiem niedaleko, na wyspie Wniebowstąpienia, stacjonowały już niewielkie amerykańskie siły lotnicze. To stamtąd dla eskorty Empire Haven miał polecieć na miejsce zatopienia Laconii dosłownie jeden B-24 Liberator. 16 września załoga tegoż bombowca zauważyła dziwny obrazek. Wynurzonego U-bota z mostkiem przykrytym flagą z czerwonym krzyżem, holującego cztery wypełnione ludźmi po brzegi łodzie ratunkowe. Kapitan samolotu zdębiał, odleciał na bezpieczną odległość i poprosił o instrukcję. W odpowiedzi otrzymał komunikat. Zatopić okręt podwodny. Liberator zrzucił m.in. dwie bomby, które wywróciły kilka szalup i uszkodziły U-156. Jim McLaughlin wspominał: nie mogłem uwierzyć w to, co się działo. Potem nastąpił kolejny wybuch, a okręt podwodny znów podskoczył i zatrząsł się. W uszach mi dzwoniło, a strach niemal mnie dusił. Przez cały ten czas łączyłem krążące nad nami amerykańskie samoloty z tymi wybuchami. Bombardowano nas. Raus, raus! Zaczęli krzyczeć do nas Niemcy. Załoga popychała nas po drabinie wewnątrz wieży dowodzenia. Nie mogłem się szybko poruszać z powodu bólu w nodze, ale jakoś dotarłem na górę, a tam był Hartenstein. Nie mogę narażać okrętu, powiedział. Faktycznie Hartenstein miał dość. Usunął z pokładu okrętu podwodnego wszystkich rozbitków, pozostawił łodzie ratunkowe i oddalił się. Wszyscy biorący udział w tej akcji ratunkowej, wcześniej czy później, budzili się z kacem. Francuzom udało się uratować część rozbitków i usłyszeli od Włochów o barbarzyństwie aliantów, którzy świadomie mieli najpierw nie wypuścić z ładowni setek jeńców, którzy w efekcie poszli na dno razem z Laconią, a później zaatakowali U-boty starające się synchronizować akcję ratunkową. Francuzi ostatecznie wyłowili około 1000 osób, w większości Brytyjczyków, ale też 373 Włochów i 70 Polaków. W tym czasie Amerykanie za to rozkręcili akcję polowania na zauważone U-boty. Narzekania niemieckich dowódców, z których część ledwo uszła z życiem, zostały ucięte przez komunikat Karla Dönitza. Podjęcie akcji było błędem. Okręt został wysłany, by ratować włoskich aliantów, a nie Anglików i Polaków. Ale zwróćmy też uwagę, że w samym środku tego brutalnego konfliktu niemieckie dowództwo musiało powtórzyć to, co nam wydaje się być oczywistością. Znając historię ataku na statki handlowe w 1941 i 1942 roku, może szokować ten nagły przypływ humanitaryzmu kapitanów U-botów. Przecież odpowiadali do tej pory już za dziesiątki tysięcy ofiar cywilnych i wojskowych. A jednak faktycznie część tych kapitanów operowała w dość bezosobowej wojnie, w której sukcesy mierzono tonami wyporności, a nie liczbą ofiar śmiertelnych. Wrzesień 1942 roku przypominał jednak o prawdziwym koszcie każdej celnej torpedy. Przekrój ofiar na pokładzie Laconii musiał budzić konsternację. Kobiety, dzieci, Brytyjczycy, Polacy, Włosi. Nic dziwnego, że właśnie losy Laconii stały się pretekstem dla Dönitza do podkreślenia ustalonych zasad prowadzenia wojny podwodnej. 17 września 1942 roku rozesłał rozkaz, który z czasem stanie się znany jako Laconia Befehl. Czytamy w nim: należy zaniechać wszelkich prób ratowania załóg zatopionych statków, a więc również wyławiania ludzi pływających w wodzie i umieszczania ich w łodziach ratunkowych, stawiania przewróconych łodzi ratunkowych, przekazywania rozbitkom żywności i wody. Ratunek ten sprzeczny jest z elementarnymi zasadami prowadzenia wojny nakazującym niszczenie nieprzyjacielskich statków i ich załóg. Ratowanie rozbitków może mieć miejsce tylko wtedy, jeśli ich zeznania mogą być ważne dla ubota. Bądźcie twardzi, pamiętając, że nieprzyjaciel nie troszczy się o kobiety i dzieci w atakach bombowych na niemieckie miasta. Niewątpliwie z tej niemieckiej skrzywionej perspektywy był to całkiem mocny argument. Fałszywy, bo to Niemcy wywołali wojnę i zabijali cywilów od 1 września, ale kapitanowie ubotów mimo wszystko żyli długo w swoim świecie. Bodaj najdłużej potrafili się trzymać pewnych niepisanych zasad. Ale na pewno ten film oglądacie na tyle uważnie, że zauważyliście, że w rozkazie o Lakonii Dönitz właściwie nie powiedział nic nowego, czego nie było wcześniej w rozkazie numer 154. Ale przez to konieczność powtórzenia tych instrukcji jest najlepszym dowodem tego, że przez te niecałe 2 lata kapitanowie po prostu tego rozkazu nie chcieli wykonywać, a przynajmniej nie w 100%. Przypadek Lakonii stał się jednak pretekstem do odnalezienia w sobie nowego fanatyzmu. Nie chodziło w końcu już tylko o zatapianie okrętów, ale o zabijanie wrogich marynarzy. To w tym czasie Niemcy coraz wyraźniej zdawali sobie sprawę, że wszystkie do tej pory odniesione sukcesy wojny podwodnej nie były w stanie ani zagłodzić Wielkiej Brytanii, ani pozbawić zaopatrzenia Związku Radzieckiego, a niebawem też nie będą w stanie zatrzymać lądowania aliantów w Afryce Północnej. Wspomnieliśmy o tym, że niemieckie załogi ubotów ruszały w bój coraz gorzej przygotowane. W efekcie także i wojna podwodna odbierana była w Berlinie jako wojna totalna, w której przejmowanie się rozbitkami jest przykładem niepoważnej wręcz dziecinady. 28 września 1942 roku w kancelarii Rzeszy doszło do spotkania Hitlera ze swoimi admirałami. Karl Dönitz później przytaczał sedno tej rozmowy. Führer zwrócił uwagę na to, że w bardzo dużym stopniu przemawia na naszą niekorzyść fakt, że duży procent załóg z zatopionych statków jest w stanie ponownie wypłynąć na morze na nowych jednostkach. Od tej pory wielu kapitanów ubotów stawało przed nie lada dylematem, czy też rozkaz o Lakonii nie mówi tylko o nieratowaniu rozbitków, a może mówi też o ich zabijaniu. W grudniu Niemcy szacowali, że dotychczasowe działania doprowadziły do śmierci około 63 tysięcy cywilnych marynarzy aliantów, spośród puli około 190 tysięcy, ale obie liczby nie pasowały do rzeczywistości. Straty na tym etapie raczej wyniosły 50 tysięcy ludzi, a wielkość handlowej floty aliantów przewyższała ponad 2-krotnie niemieckie szacunki, szczególnie poprzez dołączenie Amerykanów do wojny. Te kalkulacje zostały zweryfikowane w kwietniu 1943 roku, kiedy wywiad Kriegsmarine przechwycił brytyjski raport, w którym Brytyjczycy szacowali, że 87% załóg przeżywa zatopienie statku handlowego. Ta sama komórka wywiadu podkreślała jednak: rozkaz podejmowania działań przeciwko łodziom ratunkowym zatopionych statków oraz przeciwko członkom załóg dryfującym na morzu jest z powodów psychologicznych nie do przyjęcia dla załóg okrętów podwodnych, ponieważ jest to sprzeczne z najgłębszymi przekonaniami wszystkich marynarzy. Działania okrętów podwodnych skierowane przeciwko załogom zatopionych statków, o których wieść szybko się rozniesie, sprowadzą na członków załóg okrętów podwodnych najsurowsze represje ze strony wroga, zarówno teraz, jak i w przyszłości, gdy znajdą się w jego rękach. Nieodpowiedzialne jest podejmowanie działań o wątpliwej skuteczności, które ponadto niosą ze sobą najpoważniejsze konsekwencje dla naszych załóg okrętów podwodnych. Pięknie ujęte i bardzo logiczne, ale nowe pokolenie marynarzy i oficerów mogło być lepiej przygotowane przez nazizm do wykonywania nawet niepisanych rozkazów. Kapitan Karl-Heinz Melle jeszcze w lutym 1945 roku przekazywał nowym dowódcom ubotów te bardziej brutalne interpretacje Lakonia Befel. Być może właśnie takie instrukcje doprowadziły m.in. kapitana Heinza Wilhelma Ecka z U-852 do ostrzelania marynarzy zatopionego statku Peleus. Przeżyły tylko 3 osoby, które później stały się świadkami w kluczowym powojennym procesie. Ek za te zbrodnie został skazany na karę śmierci. Do dzisiaj losy Peleusa uznawane są mimo wszystko za jedyny pewny przypadek po stronie niemieckiej tak jawnego pogwałcenia zasad wojny morskiej. Może to być dowód na to, że finalnie etos marynarski wygrywał nawet na wojnie tak brutalnej. Wiecie co, zazwyczaj moje materiały mają drugie mroczne dno, ale tym razem niech będzie inaczej. Tak jak łatwo było rozkręcić spiralę przemocy, tak i czasem wydawałoby się, że nielogiczne humanitarne gesty mają swój długofalowy efekt. Co działo się w głowach Anglików, gdy poznali taką oto historię osoby, która przeżyła zatopienie Lakonii? Podano nam gorącą herbatę i kawę, czarny chleb z masłem, sucharki i dżem. Niemieccy oficerowie oddali nam swoje koje, a wielu członków załogi oddało swoje naszym ludziom i Włochom. Niemcy przez cały czas traktowali nas z życzliwością i szacunkiem. Naprawdę współczuli nam z powodu naszej trudnej sytuacji. Idąc dalej, ilu niemieckich rozbitków przeżyło dzięki takiemu postrzeganiu honorowej wojny morskiej? Wspólnota losów ludzi służących na morzu w tym filmie domyka się tutaj symbolicznie. U-156 Hartensteina został zatopiony 8 marca 1943 roku przez Amerykanów. Załoga amerykańskiego bombowca zrobiła porażające zdjęcie lotnicze kilku Niemców w niewielkiej tratwie na tle bezkresnego oceanu. Na pomoc rozbitkom wysłali niszczyciel USS Barney bezskutecznie. Dopiero 12 marca odwołano operację ratunkową. Ten gest trzeba odnotować, nawet jeśli nie przyniósł efektu. Materiał rozpoczynaliśmy od losów U-515. Okręt ten został uszkodzony 9 kwietnia 1944 roku. Spośród 60 osób przeżyły 44, wyłowione przez alianckie niszczyciele. Co musi mimo wszystko robić wrażenie, to to, że okazywano jakiekolwiek względy w realiach wojny tak brutalnej. Być może właśnie sama trudność służby na morzu, wizja śmierci w głębinach poprzez uwięzienie w kadłubie nawodnego czy podwodnego okrętu, czy też w tratwie na otwartym morzu, pomagały obu stronom w zachowaniu się w miarę możliwości, dosłownie po ludzku. Tym samym nie zgodziłbym się z podejściem, które reprezentowałem, zanim porządnie usiadłem do badania tego tematu. Wydawało mi się, że określanie zasad wojny podwodnej było jedynie utopijną mrzonką. A przecież sami podwodniacy tak brutalnego reżimu jak ten nazistowski długo wierzyli, że mogą prowadzić wojnę przeciwko sprzętowi, przeciwko tonom wyporności, a nie przeciwko ludziom. Echa takich przypadków jak akcja ratunkowa Lakonii mogły powodować utwardzenie stanowiska niemieckiego dowództwa, ale też udowadniały, że wcześniejszy rozkaz 154 po prostu nie był przestrzegany w 100%. Żeby nie było zbyt przyjemnie, na Pacyfiku sprawy miały się nieco inaczej, ale to jak zawsze temat na inny odcinek.